Dobry wieczór, dzień dobry, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części naszego Q&A, mojego Q&A, który nagrywam razem z moim tatą, Krzysztofem Tyburczy, który jest lekarzem medycyny ratunkowej, obecnie pracuje w szpitalu w Ostrołęce, jak i w Białymstoku. Jak wiemy, sytuacja z koronawirusem jest bardzo rozwojowa, tak też na potrzebę naszych osób, przyjaciół ze wspólnoty, stwierdziliśmy, że odpowiemy poprzez właśnie nagrywanie takich troszeczkę ala wywiadów, odpowiedzi na pytania, które nam zadajecie. Pytania można było zadać poprzez formularz i na te pytania staramy się też dzisiaj Wam odpowiedzieć właśnie w takiej formie audio. Także zapraszam bardzo serdecznie na odsłuchanie. Tato, powiedz, jak sytuacja w ciągu tego tygodnia, od kiedy nagrywaliśmy ostatni Q&A, jak to się wszystko zmieniło i co u Ciebie?
Witam Was wszystkich, moi drodzy. No słuchajcie, no nam o godzinie, jesteśmy teraz godzina 19.24. Niestety liczba zarażonych na koronawirusa wynosi już 453 tysiące. Niestety 20 tysięcy ludzi zmarło, ale też jest dużo osób, 115 tysięcy wróciło do zdrowia. Na ostatnim spotkaniu mówiłem Wam o statystykach z Włoch. No i tam z 11 marca te statystyki mówiły, że do 11 marca, czyli do 39 roku życia nikt nie umiera. No, tak się zdarzyło, że później w Polsce zmarła pacjentka 29 lat. Więc teraz słuchajcie, posilę się statystykami światowymi. Więc słuchajcie, do 9 roku życia nie zanotowano na chwilę obecną żadnego śmiertelnego przypadka. Od 10 do 39 roku życia śmiertelność jest 0,2%. Między 40 a 49 jest 0,4%. Między 50 a 59 jest 1,3%. No, od 60 do 69 jest 3,6%. Powyżej 70 do 79 już to wzrasta do 80%. No i najbardziej zagrożeni są ludzie po 80, których śmiertelność wynosi prawie 15%. Słuchajcie, jak patrzę na służbę zdrowia i sytuację w Polsce, to mam takie może odczucie, to nie wiem, czy to jest błędne, że ten strach po tym pierwszym uderzeniu troszeczkę w Polakach osłabł. Niestety w służbie zdrowia ten strach cały czas rośnie. I powiem Wam, taka moja rada, że żyjcie tak, żebyście nie korzystali ze służby zdrowia, bo w tej chwili naprawdę skorzystanie ze służby zdrowia jest bardzo, bardzo, bardzo ograniczone i naprawdę nawet z błahą sprawą można nie uzyskać pomocy lub pomoc będzie trwała bardzo długo.
Chciałabym trochę poruszyć temat tego zarażenia się bezobjawowo, dlatego że dużo było pytań właśnie o zachorowanie koronawirusem bez objaw. Ostatnio powiedziałeś o tym, że zawsze jakieś objawy będą. Teraz dużo się o tym mówi, że wiele osób choruje jednak właśnie bez tych objawów. Więc powiedz, jak ty na to teraz patrzysz?
Znalazłem taką pracę, która pokazuje, że spośród osób zarażonych 30% nie ma żadnych objawów w ciągu trwania tego. Znaczy, najczęściej, słuchajcie, od momentu zarażenia w ciągu 2 tygodni powinny pojawić się objawy, więc jak po 2 tygodniach się nie pojawiły, to dlatego jest ta 2-tygodniowa kwarantanna. Więc jeszcze raz mówię, 30% nie ma żadnych objawów. U 56% występują objawy średnie. I po tych 2 tygodniach następuje wyzdrowienie. Więc mamy 56 plus 30, to jest 86% ludzi, no właściwie wychodzi bez żadnego szwanku. 10% ma już cięższe objawy. Te objawy pojawiają się w 5 dobie, wymagają one hospitalizacji i wracają. Niestety 4% tych wszystkich chorych w piątej dobie ma objawy, wymaga hospitalizacji, wymaga respiratoterapii, czyli wentylacji mechanicznej i kończy się to wszystko śmiercią niestety.
No właśnie, bo powiedziałeś, że jest 30% osób, które jednak przechodzi tą chorobę bez żadnych objawów. Jak w takim razie się leczyć lub zapobiegać, przyjmując jakieś leki, które być może nam pomogą, jeśli być może jesteśmy zarażeni?
Znaczy słuchajcie, tak jak powiedziałem w poprzednim tego, słuchajcie, nie wykonujmy na chwilę obecną żadnych eksperymentów na swoim ciele, to znaczy żadnych ekstremalnych wysiłków, żadnych diet. Ujmijmy sprawę tak, przez najbliższy okres pielęgnujmy swoje ciało tak, że po prostu, żeby nie miało żadnego stresu. I wtedy ono, nawet jak będzie spotka się z tym koronawirusem, to przejdzie to lekko. Bo jeżeli będziemy wskutek diety Daniela, post Daniela na przykład, jeżeli będziemy ekstremalnie ćwiczyć, ekstremalnie biegać, to może coś się zdarzyć, że nasz organizm będzie osłabiony i wtedy zachorujemy. Jeżeli mamy żadnych objawów, nie bierzcie żadnych lekarstw po prostu tak w ciemno, bo to naprawdę może źle zrobić, więc naprawdę to jest bez objawów na razie odpoczywajmy i nie leczmy się.
Czyli żadne tutaj preparaty medyczne, żadne leki, suplementy, diety. Jeśli gdzieś tam podejrzewamy, że jest w nas koronawirus, ale choroba przebiega bezobjawowo, nie są zalecane, tak?
Znaczy ja jestem osobiście prywatnie przeciwnikiem suplementów, diety. Takie jest moje zdanie. Preparaty witaminowe, no to już jest do rozważenia, ale zdrowo się wszystkim odżywać. No, dużo witamin jest w owocach i warzywach. Mi się wydaje, że każdy z Was powinien do tego tak podejść. No.
A jeśli jesteśmy przy lekach, to jest takie tutaj też pytanie o to, czy na gorączkę, która może się też pojawiać w tym czasie, brać tylko i wyłącznie paracetamol, czy inne leki, jakieś takie przeciwgorączkowe, które są dostępne na rynku, można byłoby wziąć?
Znaczy ja jestem mimo wszystko w tym okresie zwolennikiem paracetamolu, oczywiście trzeba tutaj pilnować dawki. Słuchajcie, jest też wiele innych środków na tego, kąpiele, podaż płynów, no i wszystkim leżenie. No i też pamiętajcie, co powiedziałem w poprzednim spotkaniu, że jeden stopień gorączki powoduje wyginięcie bakterii chorobotwórczych o 50%, więc to takie moje sugestie, no.
Jest takie pytanie o to, czy w jakiś sposób możemy sobie zrobić już test na koronawirusa, czy jako osoba prywatna mamy taki dostęp?
Znaczy słuchajcie, powiem Wam tak, testy na koronawirusa są o różnej czułości i w związku z tym ceną. Te ceny PRC to są drogie, ale one są bardzo, bardzo czułe. Te testy, które pojawiły się teraz, tak firma sprzedają, firmy za 40-50 zł, one są jednak bardzo słabe, wykazują infekcję dopiero w 11 dobie od zarażenia, więc w 5 pokazują, że jesteśmy zdrowi. Więc ja bym tutaj nie fiksował się na testowaniu.
A jest takie pytanie, jak wygląda w ogóle leczenie osoby, która jest chora na koronawirusa?
Znaczy, słuchajcie, no to na pewno też zależy od, czy jest to leczenie bezobjawowe lub objawowe. Jeżeli jest to bezobjawowe, to nie leczymy. Jeżeli pojawiają się objawy lekkie, czyli to są łagodne leki przeciw paracetamol czy nawodnienie i wzmocnienie. Jeżeli zaczyna się to pogarszać, to są właśnie te leki, które powiedziałem, czyli Tamiflu, to jest Arechin, no ewentualnie połączenie antybiotyków. Słuchajcie, to wszystko na razie jest w fazie, co chwila się jakieś pojawiają nowe algorytmy. O tym Arechinie i Tamiflu mówiłem, jeszcze jest są sterydy, też profesor z Krakowa podawali połączenia antybiotyków różnych jak azytromycyna, czy augmentin, czy tazocin. Ale to już jest do decyzji lekarza. Słuchajcie, no nie wnikajmy w to.
Też tutaj pojawiało się takie pytanie na temat. Dużo pojawia się takich opinii, też mówiłeś o tym ostatnio, żeby zrobić wszystko, że jeśli zachorujemy, to jak najpóźniej, żeby to swoje zachorowanie opóźniać. A czy nie lepiej byłoby jednak teraz zachorować, kiedy jeszcze nie ma tego szczytu, odchorować swoje, zająć łóżko w szpitalu, mieć pełną opiekę zdrowych lekarzy?
To, jeżeli chodzi o tą teorię, to bym się zgodził, ale 2 miesiące temu.
Czyli teraz jednak teraz, lepiej opóźniać.
Teraz już posłuchajcie, szpitale są tak niewydolne, że naprawdę absolutnie nie zgodzę się z tą teorią. Zresztą słuchajcie, naprawdę leczyć się najlepiej w domu. Takie jest moje zdanie, no. Jeżeli to się da po prostu, no.
A czy mógłbyś podać jakąś taką sytuację, jak wygląda w ogóle teraz twoja rzeczywistość w szpitalu, czy ona się jakoś zmieniła? I jak wygląda ta rzeczywistość szpitalna w kontekście koronawirusa i tego, że być może każdy jest teraz podejrzany?
Słuchajcie, większość pracowników służby zdrowia bardzo, bardzo się boi. I słuchajcie, jeżeli pacjentka przyjeżdża z jakąś inną chorobą, nawet błahą, czy tak, jeżeli dostaje duszność i gorączkę, to jest podejrzana koronawirusa i wtedy zaczynają się gwałtowne ruchy paniczne, że to może zarazić pacjentów, wyłączanie szpitali. Jeżeli taka pacjentka bądź pacjent trafi do oddziału, to pobierany jest wynik. Jeżeli miała kontakt z innymi pacjentami, a gorączkowała, no to wtedy dany oddział jest wyłączony nawet do 2 dni. I wtedy to stwarza poważne utrudnienia w pracy służby zdrowia.
Mówiłeś o tym strachu wśród personelu. Jaka atmosfera w ogóle teraz panuje na SOR-ze u Ciebie? Czy raczej lekarze są gotowi do walki, czy wiele z nich właśnie rezygnuje i ucieka z pracy?
Znaczy, słuchajcie, sytuacja jest bardzo, bardzo nerwowa i naprawdę stres jest bardzo duży wśród pracowników. Między innymi też, że co chwila zmieniają się wytyczne i polecenia z głównych rządzących i tak dalej, więc naprawdę to nie jest sytuacja komfortowa i to się przenosi też na jakość leczenia. Wydaje mi się, że jakość leczenia i tego troszeczkę się obniżyła, delikatnie mówiąc, w Polsce. No.
Mhm. A jak jesteśmy jeszcze przy leczeniu, to co z osobami, które mają już jakieś choroby, leczenia nowotworowe, czy osoby, które regularnie bywały w szpitalach, a teraz to ten pobyt powinien się ograniczać do minimum?
Ten osób powinien się ograniczyć do minimum. Białostockie Centrum Onkologii na przykład utworzyło specjalne infolinie dla pacjentów. Ja z tego miejsca też może bym zaapelował o wszystkich słuchaczy o założenie sobie konta na pacjent.gov.pl. Słuchajcie, chyba wiecie, co to jest profil zaufany. Każdy, kto ma w koncie w banku, znaczy większość osób, które ma konto w banku, ma taką możliwość przez internet założenia profilu zaufanego. Jeżeli mamy taki profil zaufany, logujemy się z tym profilem na stronę pacjent.gov.pl i tam mamy swoje konto pacjenta. Tam widzimy swoje leki, ale najważniejszą rzeczą, która jest, to w edycji danych wpisujemy swój numer telefonu. I teraz, jeżeli pan doktor na przykład w przychodni, nawet na drugim końcu Polski, poprosicie go o przedłużenie leków, on wam wystawi, dostaniecie automatycznie SMS-a na komórkę. Bez żadnych tam dyktowania PIN-ów i tak dalej. I to ja wam wszystkim to polecam, no szczególnie w tej sytuacji.
Teraz troszeczkę zmienimy temat, bo jest wiele akcji wolontariatu, jest wiele osób, które szyją maseczki, jest wiele osób, które przywożą jedzenie do szpitali. Jak wy jako lekarze postrzegacie taką pomoc?
Znaczy nie, nas to bardzo cieszy, bardzo, bardzo cieszy. Szczególnie kiedy na przykład w szpitalu w Białymstoku zamknięto wszystkie bary na terenie szpitala i jesteśmy tylko zdani na zewnętrzne dowozy jedzenia. I to na przykład, to jest bardzo fajne. No, wszystkim bardzo dziękuję tym który wspierają. Co do szycia maseczek i robienia przyłbic, no, wydaje mi się, że jest to droga, bo każdy chciałby pomóc. To oczekiwanie i lęk, mi się wydaje, jest najgorszy. Kiedy robimy coś, te maseczki i przyłbice, to naprawdę myślimy o tym, jak pomóc, jak zwalczyć i to nas scala i to, mi się wydaje, jest dobra droga do tego.
A że takie maseczki jednorazowe, robione z jakichś poduszek, poszewek, materiałów, które mamy w domu, czy warto je nosić w ogóle?
Znaczy, słuchajcie, maseczki, powiedzmy, są atestowane, są dla pracowników zdrowia, służby zdrowia, ale takie maseczki z materiałów to mogą być dla pracowników, którzy nie pracują w służbie zdrowia, tylko dochodzenia po ulicy. Można zrobić trzywarstwową, można sobie, w tej chwili też się te cała proces chałupnictwa domowego, produkcji maseczek się wymieniają na forach i naprawdę to ja to podziwiam i bardzo, bardzo kibicuję takim osobom. No. Wiecie co, naprawdę, bo wydaje mi się, że zawsze, chyba nie uciekniemy przed tym koronawirusem, ale każda metoda opóźnienia jego rozwoju jest przydatna dla wszystkich. Zresztą moja teza w trend, bo kiedyś, pamiętam, robiono takie doświadczenie, że podawano zwierzętom doświadczalnym pewną truciznę. I ustalono, że pewna dawka trucizny jest, jest taka. Kiedy podawano tą truciznę w małych dawkach, organizm się przyzwyczajał i kiedy dochodzono do tej dawki już śmiertelnej, organizm ją łykał. Więc być może, kiedy takie lekkie kontakty z koronawirusem spowodują u nas uodpornienie. To jest może taka moja teoria, może nie poparta jakimś doświadczeniem i tak dalej, ale być może tak jest. Naprawdę zwalniajmy koronawirusa.
Powiedziałeś, że najprawdopodobniej nie uciekniemy. Też mówiłeś w ostatnim naszym spotkaniu, że wszyscy się zarazimy. Czy to nie jest dość pesymistyczne?
Słuchajcie, taka być może jest wola Boga. Sami wiecie, że świat się wywrócił do góry nogami. Dużo sobie pomagamy, dużo rzeczy odkrywamy, że trzeba siedzieć w domu, widzimy, jak ludzie się zachowują. To wszystko, mi się wydaje, po coś jest. Naprawdę, to jest bardzo ciekawe. Tak, popatrzcie sobie na plusy, które to spowodowało, prawda? Więc każdy w swoim życiu może znaleźć poza tą, powiedzmy, tym strachem, co można dobrego w tym dostać. No.
A twoje jakie jest doświadczenie tych dni? Co ty dobrego też w tym czasie odkrywasz?
Przede wszystkim scalenie rodziny, bo to że po prostu mieszkamy, każdy mieszka osobno, a teraz po prostu spotykamy się online. Wydaje mi się, że teraz na przykład w ruchu, o ile przez tysiące lat ruchu nigdy nie dało się takich spotkań online robić, szkół wspólnoty, to teraz po prostu to jest wyjście i ta szkoła wspólnoty, chyba GS-u ogólnopolska, dojdzie do skutku. Słuchajcie, też mi się wydaje, że w tym czasie możemy docenić, że nam czym jest msza święta, bo nam została zabrana, i czym jest Eucharystia, która została nam zabrana, którą mieliśmy co tydzień, a teraz po prostu nagle nam zabrano to i albo bardzo, bardzo ograniczono, więc to wszystko, sądzę, że zdajemy sobie sprawę z tego, jaką mieliśmy wielki skarb.
Czy ty teraz w obliczu koronawirusa nie czujesz zachwiania swojego powołania do bycia lekarzem, kiedy jesteś ty postawiony w obliczu takich też dramatycznych decyzji? Czy czujesz to jako, odbierasz to jako dalej kontynuację swojej misji lekarskiej, czy jest to już tylko czysto tylko i wyłącznie zarobek?
Słuchajcie, ja jak byłem młodym lekarzem, zawsze chciałem pojechać na wojnę. leczyć tego. No tutaj się spełniło to, bo nastawiam się na tą pandemię i że będzie tyle lekarzy, tylu pacjentów, że no niestety ten służba zdrowia nie udźwignie tego wszystkiego. Więc no, mam nadzieję, że pomogę jak największej ilości pacjentów.
A czy ten teraz codzienne korytarze i ta twoja codzienność nie jest krzyżem?
To jest moja taka hipoteza, którą sobie ostatnio wymyśliłem. Jak w czasach, tamtych czasach, które to są, wydaje się, jak to było przed wojną, zawsze no, ciężko pracowałem i brałem czasami na swoje barki krzyż. I w chwili obecnej ten krzyż z czasów pokoju mogę zdjąć i no, dostałem na inny krzyż. Ale dla mnie to jest to samo. To samo, co było wcześniej, jak ciężko pracowałem, jak i teraz ciężko pracowałem. Więc jeżeli to się uspokoi, to polecam wam, żebyście czasami wzięli ten krzyż na swoje barki, te trudności, bo wtedy, kiedy przychodzi coś, jakaś trudność w życiu, to wy już macie, jesteście wyćwiczeni jak sportowcy w tym niesieniu tego krzyża.
Mhm. Na koniec takie jeszcze pytanie, które myślę, że wielu z nas zadaje sobie. Czy jakie są prognozy do końca epidemii? Czy wiadomo, kiedy to się skończy?
No to Pan Bóg, mi się wydaje, tylko to wie na ten temat. Ja mam nadzieję tylko, że to nie będzie powtórka z Hiszpanki, czyli z tej grypy, która była równo 100 lat temu, która trwała 2 lata niestety. Mam nadzieję, że to się wszystko skończy w wakacje i wszyscy pojedziemy do Zembrzyc.
A czego Ty życzyłbyś sobie jako lekarz na najbliższe dni pracy?
Słuchajcie, no, żeby nikogo z komunione nie dotknęło, żeby musiał skorzystać ze służby zdrowia. No i mam nadzieję, że, bo wiecie, no, ten pierwszy strach minął. Drugi strach przyjdzie wtedy, kiedy kogoś znajomego bądź kogoś z rodziny to trafi, bądź kogoś z komunione dotknie ten wirus i niestety Pan go zabierze do siebie. Wtedy to będziemy nad tym się zastanawiać.
Dobrze, to dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą naszą rozmowę. Dziękujemy też wszystkim, którzy zadali pytania, wszystkim, którzy chcieli też aktywnie uczestniczyć w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić, kolejne spotkanie. Być może się uda, ale nie wiadomo za ile, bo tutaj tata wyjeżdża na dyżury i chwilowo będzie też mieszkał poza domem, żeby nas tutaj nie zarażać. To może, że takie pytanie wobec tej, ostatnie pytanie wobec tej okoliczności, przed którą teraz stajemy. Czy wyjazd z domu, wyprowadzka taka przymusowa, nie jest ciężka? Jak ty to odbierasz?
No jest ciężka na pewno, ale zdrowie rodziny jest najważniejsze. Zresztą no, jakby będę w cudzysłowie skoszarowany, to będę tylko myślał, jak ludziom pomagać. No. Mhm.
Dzięki bardzo, tato. Dzięki wam wszystkim też za te pytania, za nasze spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane się zobaczyć, usłyszeć, nie wiadomo kiedy, ale po wszystkim mam nadzieję, że złapię tatę i dogramy kolejne audio.